O mieście wiemy dużo, ale chcemy wiedzieć więcej. Czym żyje Gorzów? Z czego jest dumny, a co trzeba poprawić? Prezydenci miasta w ogniu pytań słuchaczy. Opinie, komentarze, niełatwe pytania i jeszcze trudniejsze odpowiedzi. Porozmawiajmy o Gorzowie. W czwartek o 13.
Audycja realizowana w ramach projektu Wspólna Promocja Gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Sandoka. Etap drugi. Finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
Wiceprezydent Gorzowa, Radosław Sujak, jest z nami. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam serdecznie państwa.
Ja przypomnę państwu, prezydent odpowiedzialny tak, za gorzowskie szkoły, przedszkola, żłobki, za gorzowski sport, sprawy społeczne i tymi kwestiami dzisiaj się zajmiemy. A jest o czym mówić i co analizować, co komentować, panie prezydencie. Albo może inaczej, co tłumaczyć mieszkańcom. Dużo ostatnio o Stilonie Gorzów się mówiło. Wiem, że pan jest poniekąd odpowiedzialny za rozmowy ze strony władz miasta z przedstawicielami, nowymi przedstawicielami władz Stilonu Gorzów. Na jakim etapie są rozmowy? Już nie chcę przypominać całej kwestii różnych wątków. Nasi słuchacze doskonale je znają. Czyli duży dług Stilonu, z drugiej strony ostatnio dobra postawa drużyny, dająca nadzieję na przyszły sezon. Ale kwestie formalne, które trzeba poukładać, żeby drużyna wystartowała w przyszły sezon. Na jakim etapie w tej chwili są rozmowy?
Faktycznie spotykamy się co jakiś czas z panem prezesem Biłko. Kilka spotkań odbyło się jeszcze w czerwcu. W lipcu to kolejne 3 spotkania. Ostatnie odbyło się w dniu wczorajszym. I oczywiście to wszystko kwestia działań samego Stilonu odnośnie swojego zadłużenia. I tutaj, żeby było jasne, bardzo często o tym się nie mówi. Mówi się w mediach, że Stilon ma zadłużenie na poziomie 700 tysięcy złotych. Natomiast ważna jest, że tak powiem, struktura tego długu. To nie jest tak, że Stilon wisi, przepraszam za stwierdzenie, miastu 700 tysięcy.
Ale wiemy, że ponad 100 tysięcy.
Ponad 100 tysięcy złotych to jest dług Stilonu wobec miasta. Z czego to wynika?
Wobec OSIR-u przede wszystkim.
Tak, Ośrodku Sportu i Rekreacji oczywiście, no ale w domyśle miasta. Z czego to wynika? To wynika w szczególności z wynajmów boisk, z prowadzenia grup młodzieżowych, które grają na tych boiskach, oczywiście pierwszej drużyny, które nie były spłacane przez wiele, wiele lat, bo w zasadzie długi pojawił się już bodajże 4 lata temu. I w chwili obecnej faktycznie zajęcia komornicze, które były to zajęcia komornicze Ośrodka Sportu i Rekreacji. Składaliśmy sprawy zarówno do sądu, zarówno do komornika z prostego powodu. Nas obowiązuje dyscyplina finansów publicznych. My, jeżeli na przykład nasz dłużnik, w tym wypadku Stilon, nie spłaca nam naszych należności, no to wtedy musimy uruchomić procedurę zgodnie z prawem.
Bo inaczej osoby odpowiedzialne za to będą pociągnięte do
oczywiście, takie jest prawo w Polsce. No i oczywiście my tego typu działalności zrobiliśmy. Natomiast bardzo dobre rozmowy z panem prezesem. Pan prezes chyba jako za mojej przynajmniej kadencji od połowy 2016 roku jako jedyny prezes tak mocno wykazywał i dług drużyny, i dochody, jakie drużyna ma. Oczywiście poza tym, że przekazywał to, pokazał również na to dokumenty. Także
ale
trudno
też
byłoby
wskazywał
w tej kwestii
różnego rodzaju zarzuty, wręcz oskarżenia.
Tymi rzeczami nie chciałbym się też zajmować, bo one nie dotyczą stricte miasta. No trudno jest komentować tego typu rzeczy. Niech zajmą się tym odpowiednie organy ścigania, jeżeli faktycznie dochodziło do jakichś nieprawidłowości w klubie. Natomiast pan prezes również poprosił nas o pomoc, abyśmy wsparli klub, po pierwsze, jakimiś środkami finansowymi lub ewentualnie zajęli się długiem Ośrodka Sportu i Rekreacji, aby po pierwsze nie było w chwili obecnej zajęć komorniczych, aby można było utworzyć, że tak powiem, nową ugodę ratalną i aby Stilon mógł stanąć na nogi. Jeżeli chodzi o tą pierwszą kwestię, czyli spłacanie zadłużenia Stilonu, to nie może być tak, że miasto będzie każdemu klubowi przekazywać środki finansowe na to, żeby pokrył swoje długi, bo jestem przekonany, że w kolejnej, w następnym tygodniu zjawiłoby się kilka innych klubów, które również mają różnego typu problemy finansowe.
Ja mogę je szybko wymienić. Warta na przykład 62 tysiące, Stal Gorzów 80 tysięcy.
Oczywiście. Czyli sytuacja następująca, ustawiłoby się, no zaraz, moment, skoro Stilonowi daliście, to czemu nam nie dacie? Tak? Nie będziemy pracować i na pewno na pokrycie zadłużenia Stilon środków nie otrzyma.
A więc jakie rozwiązanie?
Ale przez przedstawiłem panu prezesowi moim zdaniem dobre rozwiązanie. Dzisiaj mogę powiedzieć, że pan prezes zaakceptował to rozwiązanie. Jesteśmy na etapie sporządzania ugody. Ja już wzór tej ugody widziałem, zaakceptowałem jej zapisy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Teraz jest to po stronie pana prezesa. Natomiast ustnie na spotkaniu dogadaliśmy się co do warunków. Mianowicie będzie to wyglądać w ten sposób, że dług z Tilonu, który w chwili obecnej jest, nie będzie podstawą do zajęć komorniczych. Opłaci z Tilon koszty związane z tymi zajęciami. Będzie regulował bieżące wydatki, czyli od 1 sierpnia już bieżące wynajmy boisk, czy pomieszczeń klubu, czy szatni. Natomiast zrobiliśmy prolongatę terminu. Od 1 stycznia ten dług w wysokości ponad 100 tysięcy złotych będzie spłacany przez Tilon różnego typu ratami. W pierwszym roku będą to raty dosyć niskie, bo one będą na poziomie ponad 2 tysiące złotych. W kolejnych latach one będą rosnąć, ale robimy to tylko i właśnie po to, aby Tilon stanął na nogi.
Rozumiem, że Tilon zobowiązał się, że w związku z tym wystartuje w przyszłym sezonie.
Oczywiście, to już była nasza, też z naszej strony deklaracja, że jeżeli taka ugoda zostanie przez zawarta, to w dniu dzisiejszym dyrektor RUI dostał polecenie z mojej strony, aby podpisać nową umowę na wynajem boisk od 1 sierpnia, co pozwoli spełnić warunek przystąpienia do trzeciej ligi piłkarzy z Tilonu. Mam nadzieję, że tak się faktycznie stanie. Nie wiem na chwilę obecną, na jakiej etapie jest podpisanie tej umowy z drugiej strony. Z naszej strony zrobiliśmy wszystko, aby tak było. Jestem jednak przekonany, że po rozmowie wczoraj z panem prezesem, bardzo dobrej, żeby było też jasne, wiele rzeczy sobie wyjaśniliśmy. Jestem przekonany, że ta umowa też zostanie podpisana i Tilon będzie mógł wystartować w trzeciej lidze, a zapowiada się według terminarza dosyć ciekawie początek, ponieważ w pierwszym meczu, bodajże 4 sierpnia, derby. Warta kontra Tilon.
Derby Gorzowa. I tak w zapowiedziach, czy to, co pokazali zawodnicy pod wodzą nowego trenera, daje światło optymizmu, jeśli chodzi o światło nadziei, jeśli chodzi o sportowe poczynania. Warty pan wspomniał, panie prezydencie, ma 62 tysiące długu, a Stal Gorzów, już mówiłem, 80 tysięcy długu. Takie cyfry przedstawił dzisiaj w porannej rozmowie dyrektor OSIR-u, Włodzimierz Rój. I co z tym długiem? To też są kłopoty finansowe.
Z moich informacji wynika, że Stal reguluje na bieżąco swoje zadłużenie, które wynikało gdzieś tam z poprzednich lat. Natomiast jeżeli chodzi o Wartę, Warta również wystąpiła do nas z prośbą o umorzenie tego długu. I polityka miasta, którą tutaj też mocno wprowadzamy od 2 lat, jest mimo wszystko konsekwentna i moim zdaniem słuszna, czyli nie umarzamy jakiemukolwiek klubowi sportowemu długów, ponieważ za swoje zobowiązania trzeba płacić. I dla mnie nie jest istotne to, czy to jest taki prezes, owaki czy siaki. Swoje długi trzeba spłacać. Natomiast rozbijamy to na dogodne raty. Dla Warty, wczoraj rozmawiałem z panem prezesem Pakułą, mamy identyczną propozycję, co dla Tilonu. Od 1 sierpnia regulują bieżące wydatki. Od 1 stycznia do 1 stycznia mają prolongatę terminu i od 1 stycznia spłacają zadłużenie w wysokości, tak jak pan redaktor wspominał, 60 tysięcy złotych. Pokrywają również koszty komornicze, które poniosło miasto i, że tak powiem, też podpisana będzie ugoda w tej kwestii.
A jak wygląda nadzór finansowy tej części budżetu klubów, która jest ze strony miasta tym wkładem? To były zarzuty między innymi od obecnego właśnie prezesa Tilonu, mówiące o tym, że no cóż, to są w końcu miejskie pieniądze, powinny być nadzorowane. Miasto nie ma tutaj nic sobie do zarzucenia?
Oczywiście, że nie mam tutaj nic sobie do zarzucenia. Tutaj pan prezes, jestem jednak przekonany, że nie do końca znał wszelkiego typu kompetencje, jakie ciążą na organie nadzorczym, jakim jest miasto.
Czyli to nie jest tak, że klub dostaje dofinansowanie, dotacje i tutaj kończy się kontrola miasta, tak?
Nie, absolutnie nie. Mamy możliwość sprawozdań częściowych, ale też sprawozdania ostatecznego na zawsze, zazwyczaj na koniec roku i w poprzednich latach, zarówno w 2014 roku, jak i w 2015 2015 roku były takie kontrole przeprowadzane. Jedna była kontrola Wydziału Kultury i Sportu, druga Wydziału Audytu Urzędu Miasta. Natomiast co roku są sprawozdania z wydatkowania środków, z fakturami, z datami. My co roku sprawdzamy, czy takie sprawozdania zostały złożone i czy zostały złożone poprawnie za rok 2016, jak i za 2017.
Formalnie Stilon było? Dobrze,
miał,
tak?
Że tak powiem, tą dotację jak najbardziej rozliczoną. I teraz, panie redaktorze, bo to jest też bardzo ważna rzecz. Kluby sportowe nie działają tylko w oparciu o dotacje miejskie. Mają pieniądze od sponsorów, mają pieniądze od
rodziców. W założeniu to ma być mała część budżetu, tak?
Oczywiście. I żeby było też jasne, pan prezes pytał bardzo często w listach, gdzie był prezydent miasta, kiedy wypłacane było 50 na przykład tysięcy złotych, strzelam teraz, bo nie pamiętam dokładnych liczb, 50 tysięcy złotych na przykład z konta, z bankomatu kartą płatniczą. To ja zapytam wprost. A gdzie jest przestępstwo? Jeżeli zostaje wypłacone 50 tysięcy złotych, to ja rozumiem, że w tym samym momencie ta osoba wpisuje do kasy klubowej a konto, że zostało to wpłacone. I już. To nie jest przestępstwo. Poza tym, jeżeli były wypłacane pieniądze, które by nie pochodziły z dotacji, albo były wydatkowane pieniądze, które nie pochodziły z dotacji, no to miasto tutaj już nie może w żaden sposób ingerować, bo to są, przepraszam stwierdzenie, prywatne pieniądze klubu sportowego. I miasto nic do tego.
No, generalnie kilka szczegółów. Nie chcemy wracać do tej sprawy, którą zresztą będzie badać prokuratura, bo z tego co wiemy, to prezes zgłosił sprawę do prokuratury, więc poczekajmy, bo tutaj
jeżeli
jest mnóstwo szczegółów.
To faktycznie niech prokuratura sprawdzi.
Mówi się o podpisach niekoniecznie legalnych i tak dalej, ale zostawmy tę sprawę, bo badają prokuratura i tutaj jest mnóstwo szczegółów. Kończąc wątek sportowy, Grand Prix na Żużlu trwają, wiemy to oficjalnie, rozmowy pomiędzy firmą organizującą, posiadającą prawo do Mistrzostw Świata, a Gorzowem. Na jakim etapie są rozmowy? Co możemy
Jesteśmy
powiedzieć?
Na etapie złożenia propozycji oferty ze strony miasta. Wiemy, że kilka innych miast, między innymi Wrocław, również się przygotowuje do tego typu rzeczy. Pan redaktor tutaj wybaczy, nie będę mówił o konkretnych kwotach, ponieważ w związku z tym, że jest to przetarg, nie chcemy zdradzać kwoty, którą my złożymy. Natomiast miasto i prezydent miasta jest zdeterminowany do tego, aby Grand Prix utrzymać w Gorzowie. Natomiast też mówił o tym pan prezydent Wójcicki, nie za wszelką cenę. Po prostu czasami w negocjacjach z takim graczem jak na przykład Wrocław, czyli dużym, dużo większym miastem, z dużo większym budżetem, nie jesteśmy w stanie konkurować, ale jestem przekonany, że
przedstawimy... A to właśnie Wrocław z nami konkuruje.
Ale
to
jestem,
nie brzmi
przekonany, że przedstawimy korzystną ofertę dla BSI, jeżeli chodzi o organizację Grand Prix. Natomiast czy ona będzie wyższa od Wrocławia, czas pokaże.
Rozumiem, że nie powiemy teraz tego pułapu, tak? Najwyższego, jaki stan jest Gorzów przekazać, bo negocjacje trwają.
Jestem przekonany, że pan redaktor, tak samo jak pana rozmówca, czyli ja, chcemy, aby Grand Prix, aby może inaczej, pozycja negocjacyjna Gorzowa
była
mocniejsza, więc nie będziemy mówić tutaj o kwotach.
Radosław Sujek, wiceprezydent Gorzowa, jest naszym gościem. W drugiej części naszego programu telefony i pytania od państwa, ale także porozmawiamy o sprawach społecznych, między innymi o karcie seniora, czy też zapowiadanej karcie mieszkańca. Wracamy za chwilę.
O mieście wiemy dużo, ale chcemy wiedzieć więcej. Czym żyje Gorzów? Z czego jest dumny, a co trzeba poprawić? Prezydenci miasta w ogniu pytań słuchaczy. Opinie, komentarze, niełatwe pytania i jeszcze trudniejsze odpowiedzi. Porozmawiajmy o Gorzowie w czwartek o 13.
Audycja realizowana w ramach projektu Wspólna Promocja Gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczyna, Kłodawy i Santoka. Etap drugi. Finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
Radosław Sujak, wiceprezydent Gorzowa, jest z nami. 957258877 to jest numer telefonu do naszego studia. Panie prezydencie, wakacje trwają. Jak przeczytałem nagłówek w jednej z lubuskich gazet, gorzowskich gazet, no, do szkoły chodzą budowlańcy teraz, tak? Również w Gorzowie?
Tak, również oczywiście w Gorzowie. Sporo jest tych remontów tak naprawdę w gorzowskich szkołach. Samych remontów wakacyjnych mamy około 1 000 000 zł. Jest naprawdę bardzo wiele szkół. Tylko pokrótce, szybciutko wymienię. Zespół Szkół Gastronomicznych, remont sali gimnastycznej. Szkoła podstawowa numer 12, remont okien w sali rekreacyjno-zastępczej na drugim piętrze. Szkoła podstawowa numer 7, remont sal dydaktycznych numer 123-207 i tak dalej. Miejskie przedszkola, remont murków przy placu zabaw, remont ścian sufitów, remont ścian podłogi w przedszkolach 19 i 20. Mhm. Sporo tych faktycznie remontów, ale to nie tylko, bo mamy też mnóstwo inwestycji.
Podsumowując, remonty bieżące, wakacje to 1 000 000 zł, dobrze zrozumiałem, tak?
Remonty to są kwota około 1 000 000 zł, natomiast musimy też brać pod uwagę, że teraz podczas wakacji tworzy się też również sporo działań inwestycyjnych. Chociażby z budżetu obywatelskiego jest to kwota prawie 1 100 000 zł. Są to głównie siłownie i budowa boisk przy SP numer 7 i przedszkolu miejskim numer 27, ale to są też zadania różnego typu z zakresu chociażby projektu Viva 4.0. Tam jest w CKZ-cie również kilka działań, doposażenie pracowni trwa. Naprawdę jest tego całkiem sporo i powiem szczerze, że zaangażowanie wszystkich środków, gdybyśmy dodali do tego jeszcze środki na rozbudowę szkoły numer 20, budowę CEZIB-u, czyli środki, które mają być tylko w tym roku, oraz na termomodernizację, to łącznie kwota inwestycji w tym roku to jest ponad 45 milionów złotych.
Wspomniał pan CEZIB, za chwileczkę do tego wrócimy tematu, natomiast żłobki i tutaj planowane remonty, chodzi o zwiększoną liczbę miejsc, tak? Miasto robi co może, żeby zwiększyć liczbę, czy...
Oczywiście, przede wszystkim pozyskujemy środki zewnętrzne.
Mamy mnóstwo telefonów od mieszkańców, już nie tylko chodzi o wakacyjne miejsca w żłobkach, ale ogólnie o miejsca w żłobkach, jest z tym ciężko.
Ale z tym jest oczywiście ciężko, bo tutaj nie załatwimy nic remontami, bo tutaj możemy kilkanaście po prostu miejsc spowodować, że będzie tego więcej, po prostu no, nie rozciągniemy niektórych sal, a one muszą mieć spełniać też przepisy. Faktycznie na ulicy Obotryckiej będzie zwiększona ilość raptem o 12 miejsc, no, ale to też zawsze te 12 miejsc jest więcej. Łącznie mamy ponad 400 miejsc w żłobkach. W chwili obecnej bez budowy nowych żłobków nie jesteśmy w stanie zwiększyć tutaj miejsc. Moim zdaniem jeszcze jest jeden dobry pomysł, który swojego czasu zgłaszali też radni, bo chyba mówił o tym i Robert Surowiec, i z tego co pamiętam pan Jan Kaczanowski, to być może kwestie związane z bonami żłobkowymi. My też tego typu kwestie rozważamy. Być może by wprowadzić od następnego roku, czyli bony, które będzie można wykorzystać w przedszkolach, żłobkach niepublicznych, albo być może zatrudnić za to po prostu opiekuna. I to, w jaki sposób można byłoby ulżyć naszym mieszkańcom do momentu, aż nie zostaną wybudowane kolejne żłobki.
Czyli miasto pomogłoby w sfinansowaniu opiekuna, tak, rodzicom?
To jest jedna z propozycji, którą rozważamy. Oczywiście na etapie wakacji trwa bardzo dużo informacji i analiz dotyczących budżetu na rok 2019. Nie będę ukrywał, że nie pomaga przy tym zbliżająca się kampania wyborcza.
No właśnie, wiadomo, do tego zmierzam. Czy to nie jest właśnie, trochę... czy to nie jest tak zwana kiełbasa wyborcza?
Znaczy, z mojej strony na pewno nie, ponieważ ja, szanowni państwo, nic nie kandyduję tutaj. Natomiast mimo wszystko trzeba o tym mówić, tak? Jeżeli mam planować rok 2019, bo powiem w ten sposób. Wybory się odbędą, a przecież w 2019 roku nagle nie zniknie nam 500 dzieci z Gorzowa albo nie wyprowadzi się.
Ani nie wyrośnie nam żłobek.
Tak? Albo nie wyrośnie nam też żłobek sam z siebie. Ja jestem przekonany, że żłobków powinno być dużo więcej. I wystarczy powiedzieć tylko, że lista oczekujących to jest też około 300-400 osób. Także nawet kolejny żłobek, który zazwyczaj buduje się na 4 grupy, czyli na 100 osób, nie załatwi tej sprawy, a musi być ich więcej. To jesteśmy o tym przekonani, ale na pewno taki bon żłobkowy mocno by pomógł. Jak już mówiłem, sporo również radni o tym wspomina.
Rozumiem, że to jest oficjalna opinia władz miasta, że byłby to ciekawy pomysł do rozważania. Tak?
Powiem jeszcze raz, to jest nasza analiza. Jeżeli uznamy, że faktycznie po pierwsze finansowo jesteśmy w stanie spiąć ten pomysł oraz przedstawić go do budżetu na rok 2019, to tak. Do momentu, kiedy dane zadanie znajduje się w budżecie, możemy na razie tylko gdybać i analizować.
Co w przyszłym budżecie znajdzie się, jeśli chodzi o CEZIB właśnie, czyli Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu, bo to jest takie miejsce w mieście, gdzie mieszkańcy chcieliby zobaczyć już pracę, przynajmniej rozpoczynające się prace.
Z tego co wiem, bodajże do 21, mogę się tutaj mylić, jeżeli chodzi o daty, lipca jest termin składania ofert na budowę Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu i zobaczymy. Zobaczymy, jaka będzie kwota po przetargu, czy to będzie kwota, która mieści się w naszym kosztorysie, czy trzeba będzie dołożyć, a jeżeli tak, to ile będzie trzeba dołożyć? Mówię już od razu dołożyć, no bo w ostatnich latach ciężko jest znaleźć oszczędności na tego typu projektach.
Chociaż jak mówił pan prezydent, kubaturowe inwestycje bardziej niż drogowe, tutaj łatwiej przynajmniej znaleźć podobno wykonawców, tak?
Tak, albo też z prostego powodu, być może, nie chcę tutaj nikogo obrazić, ale niejakiej też możliwości pochwalenia się zbudowaniem naprawdę ciekawego obiektu, no bo drogi to buduje prawie każdy i ciężko jest powiedzieć, że my tą drogę wybudowaliśmy, a budynek ten to jednak stoi i na pewno jest to kwestia promocyjna też dla wielu przedsiębiorców. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Zgodnie z CEZIB-em stoi również na chwilę obecną rozbudowa SP20. Mhm. Z tego prostego powodu, że kwotę, którą uzyskaliśmy w przetargu bodajże w miesiącu na przełomie maja-czerwca.
Była prawie dwukrotnie większa, prawie niż, dwukrotnie miasto większa
niż miasto się spodziewało. Dlatego na chwilę obecną poczekamy na przetarg na CEZIB. Jeżeli będzie po naszej myśli, to jeszcze w miesiącu sierpniu planujemy powtórzyć przetarg na SP20.
To tyle, jeśli chodzi o inwestycje. 95725888877. Jeśli państwo mają pytania właśnie z dziedzin społecznych, sportu, czy innych, jeśli chodzi o kompetencje pana prezydenta, to proszę bardzo. Teraz właśnie tematy społeczne, czyli tak, karta seniora, coś nowego, panie prezydencie, jeśli chodzi o kartę seniora, coraz więcej osób już posiada, tak?
Seniorzy coraz więcej już wiedzą. Osób posiada, średnio tygodniowo zgłasza się nas około 50 kolejnych osób.
Mamy nowe firmy, ponad 10 tysięcy.
Tak, tak, co chwilę podpisujemy nowe umowy, katalog się co chwilę rozszerza, natomiast faktycznie ta karta seniora zaraz będzie też wchodzić w ramach karty mieszkańca, już jest nawet wydawana pod nazwą karta seniora, karta mieszkańca, także jestem przekonany, że w ten sposób ona będzie funkcjonować.
No właśnie, a jak będzie funkcjonować sama karta mieszkańca? To jest nowość zatwierdzona przez radnych do wykonania dla władz miasta. Mieliśmy projekt, czy wstępne założenia poznać już niedługo i na razie jest cisza.
Znaczy, ja też nie jestem jakimś super zwolennikiem akurat tego projektu uchwały, który przygotowali radni bodajże Gorzów Plus i Prawa i Sprawiedliwości, z racji tego, że mam takie wrażenie, że karta mieszkańca w ich zamyśle miała dotyczyć wspaniałych zniżek dotyczących zarówno działań miejskich, jak i różnego typu firm. A karta mieszkańca to nie polega na tym, że pójdziemy sobie do jakiegoś sklepu i kupimy sobie jakiś produkt tańszy. Karta mieszkańca ma zachęcać nas do płacenia podatków w Gorzowie. Mhm.
To do też pozostania oznacza, w Gorzowie
tak,
też.
To też
tak?
Oznacza, że bo są różne rozwiązania, jeżeli chodzi o kartę mieszkańca. Tak zwane systemy payback. Tak? Jeżeli idziemy powiedzmy na obiad i obiad kosztuje nas 30 zł, tak? I mamy 10% zniżkę, no to od nas powinna być decyzja, czy my te 3 zł jednak zapłacimy, czy nie zapłacimy. I co się dzieje z tymi 3 zł? Idzie na nasze konto. I za te 3 zł możemy na przykład kupić bilet autobusowy. Mhm. Na tym to powinno polegać.
No, czyli, karta mieszkańca miałaby mamy być taniej taki wykonaną usługę, tak, czy jakiś produkt.
Tak, ale karta mieszkańca powinna tak naprawdę nie tylko pokazywać zniżki, powinna też być całym systemem. Powinniśmy dzięki niej płacić za podatki, płacić za opłaty lokalne. Karta powinna być na tyle funkcjonalna, aby na przykład kupić bilet miesięczny za nią. I za pomocą tej karty nas identyfikować. I żeby było jasne, ja jestem przekonany, że prędzej czy później ta karta ewoluuje. Natomiast w tej pierwszej fazie będziemy jednak zebrani do takiej grupy ludzi, gdzie po prostu będziemy mieli po prostu zniżki i już. Ale mam wrażenie, że to wszystko musi przejść jakąś
system,
ewolucję.
Tak?
I to może też tak trochę to jest tak, bo nieraz rozmawiałem z panem sekretarzem, który zarządza, że tak powiem, wprowadzeniem tej karty i odpowiedź z jego strony, Radek, ja to doskonale wszystko rozumiem i tak będzie, ale nie wszystko naraz. Mhm. Pamiętaj, że to musi wchodzić etapami. Ja to też rozumiem, tylko czasami człowiek jak widzi, jak wygląda to w innych miastach, to chciałby natychmiast już rewolucji, a potem zapomina, że czasami w rewolucji są ofiary, a być może droga ewolucji jest najlepsza.
A kiedy zatem ten wstępny projekt, czy pierwszy etap?
Wydaje mi się, że karty powinny być wydawane już z dniem 1 września, natomiast wnioski będzie można składać już bodajże w sierpniu. Takie są na chwilę obecną założenia. Jestem przekonany, że jeżeli tak, to lada moment ruszy jakaś kampania reklamowa w tej kwestii.
I poznamy szczegóły.
Tak jest.
Jest z nami słuchacz. Halo, dzień dobry, witamy. Odbierzmy telefon. Słuchacz czekał cierpliwie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja dzwoniłem tydzień temu, bo nie wiem, czy już ktoś mówił, ale do pana prezydenta. Mhm. I dobrze, że pan normalnie jest dzisiaj, bo pan się właśnie tą sprawą zajmuje. Chciałbym tylko podziękować w imieniu kibiców za wyrozumiałość i to, że Stylon przystąpi do rozgrywek. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu bardzo.
Czyli opinia, tak? Dziękujemy bardzo, a nie pytanie. Panie prezydencie, czas naszej audycji dobiegł do końca. Dziękuję bardzo za wizytę w naszym studio. Radosław Sujak, wiceprezydent Gorzowa, dzisiaj gościł w naszym programie. Nie było za dużo pytań od naszych słuchaczy. Było pytanie a propos ulicy Walczaka, ścieżka rowerowa, podobno na środku ścieżki rowerowej jest topola. Natomiast rozmawialiśmy o tym przed wejściem na antenę. Nie zna pan odpowiedzi, tak, na to pytanie?
Czy to niestety, nie jest to z mojego pionu, ale oczywiście przekażę tą informację do pani prezydent Surma, czy jeżeli faktycznie tak jest, to zobaczymy, jak, czy możemy się w jakiś sposób tą sprawą zająć.
Czyli sprawa będzie sprawdzona, zbadana. Co z tą topolą? Dziękuję bardzo, panie prezydencie.
Dziękuję bardzo panu redaktorowi i życzę państwu miłego popołudnia.
O mieście wiemy dużo, ale chcemy wiedzieć więcej. Czym żyje Gorzów? Z czego jest dumny, a co trzeba poprawić? Prezydenci miasta w ogniu pytań słuchaczy. Opinie, komentarze, niełatwe pytania i jeszcze trudniejsze odpowiedzi. Porozmawiajmy o Gorzowie. W czwartek o 13:00.
Audycja realizowana w ramach projektu Wspólna Promocja Gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczyna, Kłodawy i Santoka. Etap drugi. Finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.